Wrócił VAT na żywność. Wyższy, bo był zerowy, a teraz jest 5% i dlatego trochę więcej płacicie za wasze ulubione
mięso i podrobi jadalne, ryby, skorupiaki i mięczaki, produkty mleczarskie.
Łosie, jelenie, sarny, dziki.
Jaja, jelita, pęcherze, żołądki zwierząt, warzywa, niektóre korzenie bulwy.
Lisy, borsuki, kuny, jenoty.
Owoce, orzechy, jadalne, zboża, tłuszcze, oleje, zupy i buliony.
Dobrze, jeśli jeszcze nie odpaliście z odcinka, to zobaczycie, co będzie później. Zastanowimy się, czy w ogóle ten VAT jest nam potrzebny w żywności i ewentualnie, czy można by było go zastąpić, bo VAT na żywność to kiepskie żyćko biednych, a można by było trochę tych bogatych przycisnąć, żeby oni i tak by nie odczuli. Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
A ja Łukasz Kumoda i kłaniam się nisko.
Jesteśmy Ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy rozprawiać o tym, co przez ostatnie tygodnie jest takim hot topikiem ekonomicznym, czyli o VAT-ie na żywność. Odcinku, przybywaj! VAT na żywność, 5% wrócił na, wymienisz?
Łosie, jelenie, sarny, dziki.
Nie wymienia już. Został obniżony do zera na początku 2022 roku w momencie walki z inflacją w ramach takiej tarczy antyinflacyjnej. Wtedy inflacja wynosiła bodajże 9%. W lutym spadła do 2,8%, czyli zmieściliśmy się już w tak zwanym celu inflacyjnym NBP-u, co było pewnym zaskoczeniem.
Tak, tak. Większość ekonomistów przewidywała, że będzie jednak powyżej 3%, czy mhm. pamiętam prognozy rzędu 3,6%. Mhm. A tu taki ząg.
Jest taniej niż myśleliśmy, że jest. Znaczy, inaczej, może nie jest taniej, bo to, czy jest taniej, czy jest drożej, to obrazuje inflacja miesiąc do miesiąca. Zostawmy tę kwestię. W każdym razie Ministerstwo Finansów mówiąc o tym, że od 1 kwietnia zostanie podwyższony VAT na żywność, powoływało się między innymi na to, że spada inflacja i rzeczywiście ona spadała od wielu miesięcy. Taka inflacja rok do roku spadała. A jeśli chodzi o inflację miesiąc do miesiąca, o której mówiliśmy, no to te ceny rzeczywiście mniej więcej stały w miejscu od prawie roku już będzie. No. Tarcza inflacyjna miała w ogóle ściąć górkę inflacyjną, co było całkiem niezłym pomysłem, bo z jednej strony eksperci mówili, tak zwani eksperci, zawsze dobrze jest powiedzieć, eksperci mówili wtedy, kiedy ty chcesz coś powiedzieć, ale nie chcesz brać za to odpowiedzialności, to mówisz, że eksperci. Eksperci mówili, dobra, ja też tak myślałem, że z jednej strony to, ale myślałem tak dlatego, że poczytałem, aż taki mądry nie jestem, że z jednej strony to zetnie tą górkę inflacyjną, z drugiej strony trochę przedłuży inflację, bo w pewnym momencie będzie trzeba
wrócić do starych stawek.
Wrócić do starych stawek, ale jednocześnie ścięcie górki inflacyjnej powodowało coś, i to jest taka mała dygresja, już wracamy do dnia dzisiejszego, czyli przyczyniała się do zakotwiczenia z powrotem oczekiwań inflacyjnych, ponieważ tak wysoka inflacja, jaką mieliśmy, czyli 18%, ona ma tendencję do napędzania samej siebie, bo inflacja w dużej części jest...
W naszych głowach.
Jest w naszych głowach, tak, tak. Ludzie się przyzwyczajają, że ceny rosną, dlatego przedsiębiorcy nie mają powodu, żeby im ceny nie rosły. I to tak sobie tak. Jeżeli mamy do czynienia z jakimś rodzajem interwencji, która zapobiega temu, to jakby chłodzi te inflacyjne nastroje. Tak, powiedzmy. Mhm. Co z tym VAT-em na żywność? Został podwyższony... Nie wiemy jeszcze, jak to się odbije na inflacji. Prawdopodobnie będzie to zauważalne. Prawdopodobnie nie będzie to tak bardzo zauważalne, jak mówią niektórzy, ponieważ koszyk inflacyjny, czyli na nasze wydatki składają się różne grupy produktów i usług.
Żywność ma 20 kilka procent.
Tak, 20 kilka procent i jest największą częścią koszyka inflacyjnego. Później jest na przykład wydatki na mieszkanie, transport, kultura, ble, ble, ble. I teraz w tej części tego koszyka inflacyjnego, która jest częścią żywnościową, ten VAT, tych 20%, ten VAT też stanowi tylko niedużą część, bo 5%. Więc to nie będzie tak, że zaraz nam wyskoczy ta inflacja albo paręnaście procent do góry. Natomiast istotne jest to, kto najbardziej odczuwa ten wzrost, bo my nie wszyscy mamy tą samą inflację. Tak naprawdę...
Każdy ma indywidualny koszyk inflacyjny.
Tak, wszyscy mamy prywatną inflację. To, co liczy GUS i w ogóle te takie ośrodki, czy instytucje badawcze, instytucje statystyczne, to jest uśredniona inflacja dla wszystkich gospodarstw domowych. Ale możemy zrobić te piksele, tak powiększyć to trochę. I możemy zobaczyć, jak wyglądają koszyki inflacyjne grup dochodowych. I wśród osób biedniejszych ten koszyk, ta część koszyka, która odpowiada za żywność, jest większa. No bo oni nie inwestują, bo ich nie stać. Dobra, inwestycje to nie jest kwestia inflacji, ale na przykład wydają mniej na kulturę, wydają mniej na transport, wydają mniej na wakacje.
Mniej na odzież, mniej na buty, mniej na inne rzeczy.
Tak. Więc siłą rzeczy ta część właśnie żywieniowa jest większa. Więc jeżeli rośnie VAT na żywność, to u nich w tym całym koszyku inflacyjnym jest to bardziej widoczne.
Tak jest.
Patroni nasi kochani, bardzo wam dziękujemy za wsparcie naszego projektu. Szczególnie ciepłe słowa i uczucia kierujemy do
Marceliny Zawiszy, Sabiny Śliwki, Starego Komunisty i firmy Talkabout.
Czyli osób, które są naszymi najhojniejszymi patronami. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, a na pewno chcecie, to możecie to zrobić na Patronite. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, to trafiacie na specjalną grupkę. Tam są filmiki niedostępne nigdzie indziej. Możecie również wesprzeć nas wirtualną kawką na portalu Buy Coffee. Jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie, to jest dosyć oczywista zresztą, ale może czasami banały trzeba powtarzać, że w ogóle wszystkie podwyżki biedne osoby czują bardziej, bo po prostu są biedniejsze, nie mają
rezerwy, nie mają nadwyżki.
Nie mają rezerwy. Klasa średnia, jestem przekonany, w ogóle nie odczuje tych podwyżek, bo klasa średnia nie wie, co wrzuca do koszyków w sklepach. Idzie do, nie wiem, czy do Biedry, czy do Kerfa, whatever, bierze to po prostu na co ma ochotę. Może zauważyć na przykład, jeżeli robi duże zakupy, że tam wyszło je nie 300, tylko 350, albo nie 400, tylko 420. Tak, inflacja. Ale generalnie nie liczą, nie patrzą.
Czy mówisz o wyższej klasie?
Tak. Raczej klasa średnia rozumiana tak w taki sposób potoczny, bo my tutaj też mieliśmy parę odcinków o tym, że klasa, to co zazwyczaj rozumiemy jako klasę średnią, jest klasą wyższą, a ja tutaj robię pewien flip. No więc dobrze, osoby zamożne, niech będzie. Osoby zamożne, czyli tam powiedzmy dwa górne decyle, czyli wy również. Wiemy, widzimy, widzimy was po statach. Tacy ludzie nie odczuwają zmian, to jest zresztą przywilej jeden, nie odczuwają zmian zmian cen w żywności.
No szczególnie jeżeli to ma być wzrost, przyjmując, że cały wzrost stawki VAT z 0 do 5% będzie przerzucony na klientów. To 5-procentowy wzrost to będzie niezauważalny w takich miesięcznych wydatkach.
Niezauważalny dla zamożnych, zauważalny dla biednych. I tak dlatego warto się zastanowić nad czymś takim. A jakby w ogóle tego VAT-u na żywność nie było? Po co ten VAT na żywność jest? Może jeżeli to jest coś, co powoduje ten niski VAT na żywność, że osoby...
Dokucza najmniej uposażonym, a jest niezauważalny dla osób zamożnych, to może go zlikwidujmy, żeby ulżyć najmniej zamożnym.
Dokładnie tak. No i teraz zrobimy jakąś taką małą matematykę. Łukasz, możesz się ze mnie śmiać, bo pozwalam, ponieważ ja mam matematykanie. Dyskalkulię liczyć nie umiem, ale dobra, będziemy ryzykować, poprawienie. VAT na żywność to jest około 2,5-3 miliardów złotych kwartalnie, to mówiła profesor...
10-12 rocznie.
Profesor Dorota Sterczewska-Krzysztoszek. Dla porównania, to znowu stosujemy taki benchmark, który czasami już się pojawiał, czyli 800+, to jest 70 miliardów złotych. Wszystkie dochody budżetu w 2024 to jest 680 miliardów złotych. Więc te dwa te 12 miliardów to jest 1,8% wszystkich wpływów budżetowych. No to nie jest coś, co jest zupełnie pomijalne, nie?
Nie, no to jest cały czas 10-12 miliardów, to jest cały czas duża kwota, ale no nie jest to kwota, ale nie jest to kwota, która jest paraliżująca.
Tak, jednocześnie pamiętaj o 500 plusie, który na początku 500 plus kosztował wtedy, kiedy już było na drugie dziecko 40 miliardów, wcześniej kosztował około 24 i wtedy przy mniejszych w ogóle wpływach budżetowych, bo mniejsze było PKB, i wtedy mówiło się, że pieniędzy nie ma i nie będzie, więc znowu miejmy w głowie to, że jakby takie ruchy budżetowe, chociaż oczywiście dla każdego człowieka, który zarabia pracą, normalną pracą, a nie podcastowaniem, to się nie mieści w głowie, co to jest te 12 miliardów czy 20 miliardów.
Natomiast
w takiej perspektywie budżetowej dobrze w ogóle, żebyście myśleli właśnie o wydatkach budżetowych albo o programach w kontekście właśnie całego budżetu albo całego PKB Polski. To pozwala jakby urealnić i uziemić te duże liczby, które czasami się pojawiają w mediach. No więc mamy te 12 miliardów, mamy te 680 miliardów złotych wpływów budżetowych. Skąd wziąć ten brakujący hajs? Bo ten brakujący hajs, on się na coś przydaje. Na tych urzędasów, na te nieroby, na zasiłki, czyli na wszystko to, z czego korzystacie jak trwoga.
Co czyni nas jako tako cywilizowanym państwem.
Tak, tak. Z jednej strony możemy zobaczyć, z jednej strony mamy wzrost gospodarczy. W 2025 Bruksela mówi, że ten wzrost gospodarczy będzie wynosić około 3,2%. Jeżeli zrobilibyśmy bardzo prostą matematykę, czyli te 3,2% wzrostu gospodarczego przełożyłoby się
wprost
na wzrost wpływów o ten sam odsetek, to by się okazało, że mamy dodatkowe 22 miliardy, czyli pokryte.
Czyli tak, z samego
wzrostu załatwione.
Przyjmując, że nie mamy innych pomysłów, co zrobić z pieniędzmi.
To prawda, bo
są różne inne programy, inne cele, na które można byłoby przeznaczyć te środki.
Tak.
Na przykład jakieś duże inwestycje typu CPK.
Mhm. To prawda. Możemy więc pomyśleć o jakichś alternatywnych podatkach. I tutaj pojawiają się na przykład takie trzy pomysły, nam przyszły do głowy, czyli podatek od majątków, kataster albo podatek od spadków. Podatek od majątków, Marcin Wroński, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli nas ogląda, ekonomista z SGH, wyliczył to według danych z 2016 roku, bodajże w takim paperze dla Instytutu Badań Strukturalnych. I on przyjął, że podatek majątkowy zostałby w Polsce wprowadzony i by odnosił się do majątków, gdzie osób czy gospodarstw domowych, które mają te majątki wyższe niż milion złotych. On mówi, że przychody z takiego podatku wcale by nie były duże, bo mieściłyby się gdzieś między 5 a 9 miliardami, ale mówimy o roku 2016.
Tak jest.
Jeżeli byśmy więc przeskalowali to, czy ekstrapolowali te wyniki na dzisiejsze majątki, to mogłoby się okazać, że mamy te dodatkowe 12 miliardów. Możemy też wprowadzić podatek katastralny. Łukasz zrobił tutaj jakąś taką małą matematykę. Łukasza matematyka jest lepsza niż moja.
Znaczy ja znalazłem po prostu informacje o tym, ile są warte wszystkie nieruchomości mieszkaniowe, przyjmując, że podatek katastralny byłby płacony tylko od mieszkań. Więc na koniec 2022 roku według NBP wszystkie mieszkania były warte 6,5 biliona złotych. Więc gdybyśmy wprowadzili podatek w wysokości 1%, no to byłoby bardzo ciężki podatek, no to wpływy państwa byłyby rzędu 65 miliardów. No ale przyjmując, że byłoby to powiedzmy 2 promile, czyli 2000 wartości mieszkania, no to byłoby 13 miliardów akurat na pokrycie VAT-u.
Tak, ale niestety trudno jest w ogóle zrobić jakiekolwiek kalkulacje odnoszące się do tego, ile byśmy mieli tego podatku od ludzi, którzy mają więcej, powiedzmy, niż dwa mieszkania, ponieważ my nie wiemy, ile takich mieszkań takich ludzi jest. Ale
dwa albo trzy, albo pięć.
Tak, zupełnie na rybkę kilka miliardów złotych pewnie by się z tego uciłało. Dlaczego o tym mówimy? Jeszcze dodatkowo przydałby się na przykład podatek od spadków. Dlaczego o tym mówimy, dlaczego robimy takie rozróżnienie z jednej strony VAT versus podatek katastralny, podatek majątkowy? A to dlatego, że VAT, jak już powiedzieliśmy, odczuwają najbardziej osoby najmniej zamożne, czyli jeżeli zwiększamy VAT, no to one mają najbardziej przekichane, a jeżeli obciążamy na przykład podatkiem katastralnym, zaraz jeszcze do tego wrócimy, albo podatkiem majątkowym, no to obciążamy te osoby, które i tak mają już dużo i dla nich uszczerbek, niewielki uszczerbek z ich dochodów jest mało odczuwalny, dlatego że oni mają już co jeść. Mają co jeść, mają za co jeździć na wakacje, ubrać dzieci ładnie i tak dalej. Dodatkowo podatek katastralny, o którym minister, wiceminister rozwoju Kukucki, niestety nie pamiętam imienia, bardzo przepraszam, mówił w styczniu, że jest jego zwolennikiem, wycofał się z tego, z bycia zwolennikiem, chociaż może nadal pozostaje, ale stwierdził, że już w lutym, że nie ma szans na wprowadzenie tego podatku, ponieważ nie zgadza się na to koalicja rządząca, w tym Lewica, co jest bardzo, bardzo śmieszne. Podatek katastralny mógłby przyczynić się do tego, że ceny mieszkań przestałyby rosnąć tak gwałtownie, jak rosną, ponieważ część wzrostu cen mieszkań wynika z tego, że mieszkania są kupowane inwestycyjnie. Podatek katastralny od drugiego, trzeciego czy czwartego mieszkania i wszystkich kolejnych spowodowałby, że to byłaby mniej opłacalna inwestycja. Pieniądze ludzi zamożnych popłynęłyby po prostu w inne rejony. Więc jakby, co tutaj widać?
No co widać? Widać, że byłoby lepiej obciążać podatkowo tych, którzy mają dużo, a nie tych, którzy mają niewiele i że podatek rodzaju VAT-u na żywność jest podatkiem, z którego moglibyśmy sobie pozwolić na odpuszczenie sobie, na rezygnację z tego obciążenia.
Słuchaj, ja mam jeszcze takie bardziej bonmotowe. No. Widać, w czyim imieniu jest państwo zarządzane i państwo prowadzone. Znaczy, raczej nie w imieniu najuboższych.
No jeżeli podwyższamy VAT na żywność, a jednocześnie nie ma żadnych istotnych podatków majątkowych i nie mówi się o realistyczny sposób o tym, żeby je wprowadzać i podwyższać, to...
Tak, bo to jest jeszcze kwestia takiej wyobraźni politycznej i gospodarczej, że potrafimy sobie, mało tego, że potrafimy sobie wyobrazić wyższy VAT na żywność, on już jest, ale trudno jest nam sobie wyobrazić, albo podchodzimy do tego z takim mech wprowadzenia podatku katastralnego, czy podatku majątkowego, albo podwyższenia podatku spadkowego. Znaczy to oczywiście nie jest zupełnie niemożliwe, jednak jest to wiele trudniejsze i to moim zdaniem jest bardzo symptomatyczne.
No jest trudniejsze ze względów na naciski polityczne, jest trudniejsze też czysto, można powiedzieć, mechanistycznie, bo weźmy taki podatek katastralny, on wymaga stworzenia całego aparatu wyceny nieruchomości, czyli tworzenia tego rejestru w nieruchomości wedle własności i wedle ich wartości. Więc to nie, tego się nie da na pstryknięcie palców zorganizować, a podwyższyć VAT do 5% da się zrobić właśnie pstryknięciem palców, po prostu.
Kochani, jest jak jest. Dziękujemy za odcinek. Trzymajcie się.
Do zobaczenia i do usłyszenia.